Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 21 września. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Ryszard. Po dzienniku nadamy korespondencję z zakończonego właśnie festiwalu filmowego w Gdyni Anny Rzeczyckiej. Następnie usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Krzysztofa Rutkowskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Bernhardt. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka francuska jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszy wiadomości dziennika. Według ostatnich danych 60 osób poniosło śmierć w sobotnim samobójczym wybuchu przed hotelem Marriott w Islamabadzie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe ma w poniedziałek wypowiedzieć się za lub przeciw francuskiej obecności wojskowej w Afganistanie. W Paryżu manifestowali przeciwnicy wysyłaniu Francuzów do tego kraju. Z powodu wycieku helu na 2 miesiące wstrzymano pracę w wielkim zderzaczu hadronów LHC pod Genewą. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Pod hotelem Marriott w Islamabadzie pobojowisko wygląda jak po wojnie. W miejscu, w którym eksplodowała ciężarówka zamachowca samobójcy, powstał kilkumetrowej głębokości lej. Filmy wideo nakręcone przez kontrolne kamery wskazują na to, że miały miejsce właściwie dwie eksplozje. Najpierw mniejsza, która spowodowała wysadzenie szoferki ciężarówki wraz z kierowcą, a potem dopiero druga, olbrzymia, samego samochodu, którym wieziona była prawie tona materiałów wybuchowych, w tym większość trójnitrotoluenu TNT. Nadal trwają poszukiwania osób znajdujących się jeszcze pod gruzami. Dotychczasowy bilans mówi o około 60 osobach zabitych i kilkuset rannych. Wśród zabitych znajduje się ciało ambasadora Republiki Czeskiej w Pakistanie, 47-letniego Iwo Zdarka, który w Mariocie mieszkał. Spod gruzów wyciągnięto też zwłoki dwóch obywateli USA, Niemca i Wietnamczyka. Nie daje znaku życia zaginiony dyplomata duński. Agencja France Presse pisze o jednym obywatelu z Polski, który ranny i okrwawiony z podartą koszulą w ręku, w szoku, szukał 5 osób mu towarzyszących. Ambasada RP w Islamabadzie poinformowała, że wśród zabitych nie ma obywateli polskich. Do zorganizowania zamachu na razie nikt się nie przyznał. Obserwatorzy przypuszczają jednak, że stoi za nim Al-Kaida, a głównymi wykonawcami byli talibowie.
Zamach potępiły jednogłośnie Stany Zjednoczone i kraje europejskie, a także Rosja, zapewniając Pakistan o swym poparciu i determinacji w walce z terroryzmem. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon określił zamach jako ohydny, podkreślając, że żadna sprawa nie usprawiedliwia ślepego brania za cel niewinnych cywilów. Indie, sąsiad i rywal Pakistanu, a także częsty cel zamachów, wyraziły wstrząs i smutek. Premier Manmohan Singh wysłał depeszę kondolencyjną do swojego kolegi Yusufa Razy Gilaniego. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj raz jeszcze podkreślił dobitnie konieczność poważnej, uczciwej walki z terroryzmem. Kabul często pomawia część armii i tajnych służb pakistańskich o wspieranie talibów, którzy w regionach plemiennych Pakistanu znaleźli schronienie. Stany Zjednoczone podkreśliły, że wesprą demokratycznie wybrane władze Pakistanu w ich walce. Barack Obama oświadczył, że atak dowodzi, jak poważne zagrożenie Al-Kaida stanowi dla Stanów Zjednoczonych, Pakistanu i bezpieczeństwa wszystkich. Przypominając niedawny zamach na ambasadę amerykańską w Jemenie. W podobnym duchu wypowiedział się jego rywal John McCain. Wszystkie kraje europejskie z Francją sprawującą prezydencję Unii na czele mówią o zacieśnieniu współpracy z Pakistanem w walce z plagą terroryzmu. Rzym podkreśla konieczność umocnienia instytucji demokracji przedstawicielskiej w tej walce.
Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg naszych wiadomości. W poniedziałek francuskie Zgromadzenie Narodowe ma wypowiedzieć się w głosowaniu za lub przeciw obecności oddziałów francuskich w Afganistanie. Przypuszcza się, że zwycięży opcja pozwalająca na dalsze wysyłanie do Afganistanu żołnierzy francuskich. Ponad 2000 osób manifestowało w sobotę w Paryżu przeciwko obecności Francji w Afganistanie. Demonstranci przeszli od Placu Republiki do Placu Clichy. Tymczasem prasa kanadyjska pisze o tajnym raporcie NATO, w którym ostro krytykuje się słabe wyposażenie i nędzne wyszkolenie oddziałów francuskich do walki z talibami w momencie, gdy ich patrol wpadł w zasadzkę i stracił 10 żołnierzy 18 sierpnia. Francuskie Ministerstwo Obrony dementuje fakt istnienia takiego raportu. W kilku atakach samobójczych w Iraku, dokonanych w niedzielę, co najmniej 6 osób zginęło, a 50 zostało rannych. Wszyscy zabici to Irakijczycy. Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się wysoko postawiony funkcjonariusz miejscowej policji. Jeden z większych ataków miał miejsce w Kirkuku. To Paryż, RFI. Oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Premier Izraela Ehud Olmert zapowiedział podczas posiedzenia Rady Ministrów swą dymisję. Nie wiadomo, kiedy ona nastąpi oficjalnie. Premierem ma zostać dotychczasowa minister spraw zagranicznych pani Cipi Livni. Do dymisji podaje się także prezydent RPA Thabo Mbeki, którego atakuje jego własna partia, Afrykański Kongres Narodowy. W Kolonii miały miejsce starcia między manifestantami skrajnej prawicy sprzeciwiającymi się wzniesieniu w tym mieście, tak jak to planuje burmistrz, największego w Europie meczetu, a demonstrantami lewicy domagającymi się większej tolerancji. Doszło do starć z policją, aresztowano 500 osób. W Budapeszcie odbyła się manifestacja przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i dyskryminacji. Wzięło w niej udział około 3000 osób. Jej przebieg zakłóciło około 200 prawicowych ekstremistów, którzy starli się z policją i zaatakowali pomnik sowieckich żołnierzy w stolicy Węgier. W starciach tych 6 osób zostało rannych, dokonano 15 aresztowań. W Słowenii już po raz 5 od momentu oderwania się od Republiki Jugosławii odbywają się w niedzielę wybory powszechne. Lewica przygotowuje się do objęcia władzy po 4 latach rządów centroprawicy pod wodzą Janeta Jasny, oskarżonego o korupcję. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko oskarżył po raz kolejny panią premier Julię Tymoszenko o zdradę interesów narodowych. Jego zdaniem pani premier zdolna jest do wszystkiego, byle tylko wynieść z całego zamieszania prywatne korzyści. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka ostrzegł, że zerwie wszelkie stosunki z krajami zachodnimi, jeśli wybory na Białorusi, które mają odbyć się w przyszłą niedzielę, uznają one te kraje za przeprowadzone w sposób sprzeczny z zasadami demokracji. Mówi Paryż. Incydent techniczny w wielkim zderzaczu hadronów LHC, Large Hadron Collider, zmusił naukowców i techników do czasowego wstrzymania pracy tego 27-kilometrowego podziemnego urządzenia biegnącego pod granicą szwajcarsko-francuską. Zamknięty on został na 2 miesiące. Przypomnijmy, że jego zadaniem było m.in. doprowadzenie do zderzeń cząstek, które to zderzenia pozwoliłyby na wyjaśnienie sytuacji we wszechświecie na krótko przed wielkim wybuchem. CERN, Europejska Organizacja Badań Nuklearnych, poinformowała, że wstrzymuje pracę, gdyż doszło do nieoczekiwanego wycieku helu z tunelu, w którym znajduje się akcelerator cząstek. I jeszcze na zakończenie dziennika RFI z Paryża 2 tragiczne doniesienia z Chin. W wyniku pożaru dyskoteki w miejscowości Shenzhen, znajdującej się niedaleko od Hongkongu, i panice, jaka po jego wybuchu powstała, zginęły co najmniej 43 osoby, a 88 poniosło rany. Pożar wybuchł prawdopodobnie za przyczyną ognisk sztucznych, które były w środku odpalane. Wybuch metanu spowodował w niedzielę śmierć 37 górników w kopalni węgla kamiennego w mieście Dengfeng w prowincji Henan. 64 górnikom udało się po wybuchu wydostać na powierzchnię. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Zwycięzcą 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni został historyczny melodramat miłosny Mała Moskwa w reżyserii Waldemara Krzystka. Tytułowa Mała Moskwa to Legnica w latach 60. XX stulecia, w czasach, kiedy stacjonowała tam Armia Czerwona.
Jury 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pod przewodnictwem Roberta Glińskiego postawiło na kino dla szerokiej publiczności i główną nagrodę festiwalu, Złote Lwy, przyznało nieoczekiwanie Małej Moskwie Waldemara Krzystka, klasycznemu melodramatowi o miłości Polaka i Rosjanki, żony sowieckiego oficera pełniącego służbę w garnizonie w Legnicy w latach 65-68. Armia Czerwona stacjonowała w tym mieście przez 50 lat. Tu znajdowało się dowództwo wojsk ZSRR zgrupowanych na terenie Czechosłowacji, NRD i Polski. W latach 60. radzieccy żołnierze i cywile zakwaterowani w odizolowanych dzielnicach stanowili połowę mieszkańców Legnicy, która zwana była wówczas Małą Moskwą. Na miejscowym cmentarzu zostały po nich groby z czerwoną gwiazdą, zastępowaną dziś często przez bliskich prawosławnymi krzyżami. W jednym z tych grobów leży młoda Rosjanka, która, jak głosi legenda, popełniła samobójstwo z miłości do Polaka. Waldemarowi Krzystkowi historia ta podsunęła pomysł filmu, do którego zaangażował aktorów polskich i rosyjskich i nad którym pracował przez 5 lat.
Podjął się pan bardzo trudnego zadania. Nakręcił pan chyba pierwszy wielki melodramat w historii polskiego kina. Nakręcił pan film o historii miłosnej między Rosjanką a Polakiem. I nakręcił pan film w stylu bardzo klasycznym, bo jest to wielka rzadkość w polskim kinie.
Znaczy wie pani, może nie wiem, czy to jest rzadkość. Może to, że ludzie, mało jest filmów według mnie porządnie i poprawnie opowiedziane, dlatego że jest mało pieniędzy, że jest mało dni zdjęciowych. Myślę, na szczęście tu miałem tak, tyle czasu, ile trzeba, żeby film mógł powstać tak, jak powinien stać, żeby wszystko było, tak jak my to mówimy, wyrobione. Jak ma być, ja nie lubię, film jest sztuką obrazu, czyli to nie można dialogiem załatwiać sceny. My musimy widzieć to, bo to jest obrazem, mamy opowiadać. A żeby opowiadać obrazem, musimy mieć czas zdjęciowy, żeby te obrazy wszystkie skomponować, że musimy mieć pieniądze, żeby zrobić scenografię, mieć kostiumy. I wtedy można, mając te takie warunki, rzeczywiście opowiadać w sposób, jak pan mówi, klasyczny, a ja uważam precyzyjny, że jeżeli wiem, że w tej scenie to jest ważne, to tak to ma być zrobione, koniec. I jest zrobione.
Jest to również film historyczny, no, prawda? Bo rzecz się dzieje w latach 60. w bazie w Legnicy, tam, tak, gdzie pan się urodził, gdzie pan się wychował, prawda? Znał to pan z bliska. Otwiera się wielkie pole dla polskich scenarzystów, dla polskich reżyserów. Właśnie terra incognita, temat zupełnie nieruszony.
Tak. To jest pierwszy raz, ani w książce, ani w dramacie, ani w filmie, nigdy jeszcze nie było filmu, który pokazywał obecność Rosjan w Polsce, a przecież byli tutaj 50 lat. Ostatni raz polski szucer, radziecki żołnierz był w 1945 roku, wyzwolił, powiedział, i co, powiedział, do swidania i wyjechał? Nie.
A dlaczego właśnie pana ten temat tak zainteresował?
No bo skoro to byli moi przez 20 lat sąsiedzi, ja widziałem, że to jest wszystko inaczej niż my o nich myślimy, niż o nich się powszechnie mówi, jaka jest o nich opinia wreszcie kraju, to pomyślałem, że to zrobię. Dwa, to była naprawdę dobra historia. Trudna do pokazania, trudna dla nas, bo o miłości między Rosjanką i Polakiem, ale pomyślałem, dlatego może jest właśnie warta pokazania.
To jest też, myślę, ten pański film ważnym głosem w dialogu polsko-rosyjskim. Nie tylko zresztą polsko-rosyjskim, bo jest też postać Niemca, z którym przyjaźni się główny bohater. Główny bohater, który nie ma żadnych przesądów. Jest otwarty na świat.
No właśnie, no. Ja myślę, że gdyby można liczyć było na spokojny odbiór i w Polsce, i w Rosji tego filmu, to może to byłoby początek do jakiejś dyskusji i do mówienia sobie prawdy, żebyśmy odrzucili jakby pewne zaszłości systemowe, to znaczy tą radzieckość z rosyjskości, bo jako Rosjan możemy ich lubić, ale jako ludzi radzieckich na pewno nie. Tutaj nie ma stereotypu Rosjanki czy Rosjanina. To nie jest koniunkturalny film zrobiony teraz na konkretny czas. On opisuje Rosję. Uważam, dosyć ładnie charakteryzuje różnicę między naszą mentalnością, chociażby w tej słynnej scenie, jak jej major KGB mówi, mnie nie obchodzi, co ty chcesz, co powtarzasz ciągle, to chcę, u nas się żyje, powtarzając, muszę. A ona mu mówi na to, musi to na Rusię, a w Polsce jak to chce. I to jest główna jak gdyby też rysa, charakterystyka tych, prawda, różnic między tymi dwoma narodami. I jak to im uświadamiamy, to oni mówią, że a to jest wieczne, tu się z tym zgodzili, powiedzieli, czy to był okres carski, czy radziecki, czy obecny, to rzeczywiście w nas to jest. Ważniejsze jest muszę niż chcę. Pod tym względem jest to film również współczesny.
Rolę Wiery, zakochanej w Polaku i polskiej kulturze, gra Swietłana Chodczenko, która na festiwalu w Gdyni otrzymała Złote Lwy dla najlepszej aktorki. Nagroda za rolę męską przypadła w udziale Janowi Nowickiemu. Natomiast filmy uważane za faworytów musiały zadowolić się pozostałymi nagrodami. 3 dni z życia Małgorzaty Szumowskiej, odważny film o chorobie i umieraniu, dostał nagrodę za reżyserię, zdjęcia, muzykę oraz nagrodę dziennikarzy. Za dźwięki, scenografię jurorzy nagrodzili Cztery noce z Anną Jerzego Skolimowskiego, który otrzymał także specjalne wyróżnienie reżyserskie. Za najlepszego scenarzystę uznano Michała Rosę, autora filmu Rysa o niemożności uporania się we współczesnej Polsce z problemem lustracji. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Anna Rzeczycka.
RFI, Radio France Internationale.
A teraz przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofon zapraszam Krzysztofa Rutkowskiego.
Le Nouvel Observateur, polecam Państwu wstrząsający i przerażający, straszny i śmieszny, zarazem. Artykuł Florence Aubenas, która przypomnijmy przez tak wiele miesięcy w roku 2005 była zakładniczką w Iraku i Krzysztofa Boltańskiego o tych, którzy wierzą, że ataki z 11 września 2001 roku były prowokacją prezydenta Busha, o tych, którzy głośno powtarzają, że to nie terroryści z Al-Kaidy, ale podstępny i przewrotny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dokonał gwałtu na mieszkańców globu, oszukał ich, nałgał, nabrał, ale poszukiwacze najprawdziwszej prawdy nie dadzą się wyprowadzić w pole, nie pozwolą sobie w kaszę dmuchać i prawdy szukają, a po prawdzie prawdę już znaleźli, ją rozgłaszają na skrzyżowaniach autostrad i gościńców, nawet za cenę prześladowań, aż staną się męczennikami prawdy i jej apostołami. 7 lat po zamachach na Nowy Jork i na Waszyngton, 7 lat po rozbiciu się samolotu, w którym pasażerowie dzielnie walczyli z terrorystami, osobnicy, którzy przeczą temu, co nazywają oficjalną wersją wydarzeń, są coraz liczniejsi. Czytamy w artykule w Le Nouvel Observateur. Ich liczba rośnie w sposób przerażający. Apokalipsis sine figuris. Przypomina się wiersz Odena As I Walked Out One Evening. O, zanurz dłonie w wodzie, zanurz je aż po kiść. Wpatruj się w miednicę i pomyśl, co straciłeś. Lodowiec stuka w kredensie, pustynia wzdycha w łóżku, a pęknięcie w filiżance otwiera ścieżkę do krainy zmarłych. Ktoś mi powiedział, żebym włączyła tę stronę w sieci, powiada jeden z konspiracjonistów, a raczej jedna z konspiracjonistek spotkanych przez parę francuskich dziennikarzy. No to włączyłam, już się nie wyłączam. Strona internetowa Reopen 911 wciąga jak 7 grzechów głównych. Autorzy tej strony, założonej w Stanach Zjednoczonych, domagają się całej prawdy o wydarzeniach z 11 września i proponują film amatorski, z którego ma wynikać, że to wstrętne władze amerykańskie wysadziły w powietrze wieżowce w Nowym Jorku, bo instalacje były stare i łatwiej było je wysadzić niż remontować, z którego wynika, że tamtego września 3000 Żydów nie przyszło do pracy w bliźniaczych drapaczach chmur, bo zostało ostrzeżonych przez izraelski wywiad, z którego wynika, że żaden samolot nie wbił się w Pentagon, z którego wynika, że 4 porwany samolot wcale nie spadł na pole i nawet nie został zestrzelony przez rakietę, tylko bezpiecznie wylądował na małym prowincjonalnym amerykańskim lotnisku i tak dalej, i tak dalej. Z artykułu francuskich dziennikarzy Le Nouvel Observateur wynika niezbicie, że konspiracjonistami stają się różni osobnicy w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Nie tylko Marion Cotillard, aktoreczka z Oscarem za rolę Edith Piaf, której głupota zatyka oddech od dawna, nie tylko Car Zero, trefniej z telewizji Canal Plus, ale też poważni ojcowie rodzin, kobiety samotne lub zamężne, inżynierowie, urzędnicy, studenci oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Wszyscy oni mają jak jednak jakiś zgryz duchowy lub cielesny, a to rozwód, a to zawód miłosny, a to wrzody dwunastnicy. Florence Aubenas i Christophe Boltański opisali, co się działo w Paryżu przed kilkoma dniami w rocznicę Września Pamiętnego. Setki osób wystawały w długim ogonku do kina Grand Action, by dostać się na film Zero, dochodzenie o 11 września, zrealizowany przez Giulietto Chiesa, włoskiego europosła niezależnego, z którego wynika, co przed chwilą powiedziałem. Poprzedniego dnia paryska księgarnia Resistance nie mogła pomieścić chętnych obejrzenia tego właśnie dzieła. Tłumy wtajemniczonych, tłumy mistów, którzy odkryli łączącą ich tajemnicę. Tłumy tych, którzy wreszcie wiedzą lepiej i dysponują wiedzą pewną. Najgorsze, że te tłumy rosną i rosną. Pewien student informatyki, mista i gorliwiec, skarżył się dziennikarzom Le Nouvel Observateur, że prasa o nich, to znaczy o odkrywcach prawdy, nie mówi. Przerażające, że w 7 lat po zamachach tłum konspiracjonistów gęstnieje, zwiera szeregi i nigdy bardziej niż obecnie nie był pewien swojej racji. Wspomniany już trefniś Karl Zero stwierdził w telewizji, że, cytuję, już nigdy więcej nie wspomni o zamachach z 11 września, dając tym samym tłumowi popytańców sygnał, że ich prawda jest prawdą bezwzględną, a poza tym trefniś Zero bywa w sieni Pałacu Elizejskiego, więc musi wiedzieć jeszcze więcej niż inni, a poza tym ten trefniś powiedział na blogu aktywnej konspiracjonistki, że, cytuję, nie wierzę, żeby kilku brudatych facetów uzbrojonych w kutery mogło porwać samoloty i wbijać je w wieżowce 11 września. Kiedy broszura niejakiego Thierry Meissana, Potworne oszustwo, w której ten myśliciel i współtwórca klubu racjonalistów Wolter starannie udowadniał, że żadnych zamachów nie było, rozeszła się w roku 2002 w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy, mogło się wydawać, że ten łowca spisków i demaskator układów osiągnął sukces jednorazowy na zasadzie efektu kontrfali uderzeniowej. Otóż wcale nie. Wielki wolnomyśliciel napisał dwa kolejne dzieła na ten sam temat i nieustannie jeździ po świecie z wykładami, na które przychodzą liczni słuchacze. Meissana serdecznie goszczono w Teheranie. Największe sukcesy odniósł zaś w Rosji. 12 września roku bieżącego Thierry Meissan wystąpił w czasie największej oglądalności w rosyjskiej telewizji publicznej ORT, a wydawca Meissana, niejaki Arno Mansuri, oświadczył, że oglądalność była wybuchowa oraz dodał, że Francja jest krajem zniewolonym, bo debata z udziałem Meissana nie jest tu możliwa. W ciągu 7 lat Meissanów namnożyło się wielu w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Ilu ich jest? Pytają Florence Obenas i Christophe Boltański na łamach Le Nouvel Observateur. Z sondaży wynika, że we Francji 11% obywateli wierzy w winę Stanów Zjednoczonych, a wśród młodych w wieku od 15 do 24 lat aż 20% pytanych twierdzi, że Amerykanie oszukali. Warto dodać, że aż 17% ankietowanych nie ma w tej kwestii tak zwanej wyrobionej opinii. Podobnie za oceanem, 1/3 Amerykanów podejrzewa swój własny rząd według sondażu przeprowadzonego w roku 2006 przez Uniwersytet w Ohio. Niejaki Antoine Witkin, francuski dziennikarz i autor dzieła Nowi Oszuści, powiedział: o ile fenomen Meissana dawniej posiadał zasięg ograniczony, to obecnie stał się fenomenem masowym. Krąg konspiracjonistów nie ogranicza się do zaciekłych fanatyków ze skrajnej lewicy lub ze skrajnej prawicy, ale obejmuje osobników młodych, dynamicznych, sprawnych, internetowo i sprytnych umysłowo. Na przykład niejaki Alex D., lat 36, występujący na swym blogu oraz na założonej przez siebie stronie internetowej odpowiednika Reopen 911 jako Atmoch, muzyk amator, aktywista społeczny i wielbiciel François Bayrou, cytuję, z powodu jego umiejętności krytycznego myślenia. Stronę współtworzy kilkuset współpracowników, a odwiedzających ją mrowie. Wspominany już trefniś Zero przeprowadził w listopadzie 2006 roku wywiad z przyszłą panią minister budownictwa Christine Boutin, która też wykazała wzniosłe skłonności do krytycznego myślenia. Na pytanie trefnisia, czy myślisz, że Bush zorganizował te zamachy, pani minister odpowiedziała: myślę, że to możliwe. A przenikliwy Thierry Meissan nie próżnuje. Opublikował kolejne dzieło przenikające do szpiku prawdy. Jego tytuł mówi wszystko. Operacja Sarkozy. W jaki sposób CIA umieściła swego agenta na stanowisku prezydenta Republiki Francuskiej. Pustynia wzdycha w łóżku. Filiżanka pęka. Straszno. Ukryta twarz Zidana. Taki tytuł nosi biografia największego piłkarza nowoczesnej Europy, napisana przez panią Besme Lahouri, która ukaże się niedługo w księgarniach nakładem Flammariona i którą z pompą promuje, jak powiada się we współczesnej kaleczonej polszczyźnie, tygodnik L'Express. Promocja to z przytupem. Z pewnością pani Besme Lahouri wpadnie do kieszeni parę groszy. Zidanowi też pewno wpadnie, ale jemu już tyle wpadło, że chyba kolejnego wpadania nie zauważy. Najzabawniejsze jednak, że z obszernych fragmentów biografii wielkiego piłkarza opublikowanych na łamach tygodnika, zatytułowanej Ukryta twarz Zidana, wynika jednoznacznie, że Zidan żadnej ukrytej twarzy nie ma. Zidan z twarzą na dłoni. Taki tytuł byłby lepszy, choć nie sądzę, żeby autorka kiedykolwiek czytała Rilkego lub chociażby słyszała nazwisko tego twórcy.
Od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Już po raz 25 obchodzone były we Francji Europejskie Dni Dziedzictwa, co roku przyciągające miliony zwiedzających. Nic dziwnego, wiele udostępnianych wówczas zabytków jest w ciągu roku niedostępnych, mieszczą różnego rodzaju instytucje publiczne lub prywatne. Ich historyczne wnętrza zakryte są przed okiem zwykłych śmiertelników, ale nie w te jedyne dni w roku. W każdym z krajów, gdzie się odbywają Europejskie Dni Dziedzictwa, mają inny numer, trochę to destabilizujące, ale logiczne, zważywszy, że każdy dołączał do tej europejskiej dziś imprezy w innym momencie. Palma pierwszeństwa należy się jednak Francji, a ściślej francuskiemu ministrowi kultury Jacques'owi Langowi. W roku 1984 socjalistyczny minister wpadł na pomysł udostępnienia szerokiej publiczności za darmo w trzecią niedzielę września muzeów, zabytków historycznych, wystaw artystycznych, ale również miejsc wyjątkowych, magicznych, interesujących z kulturalnego punktu widzenia. W jednych mogła odstraszać cena biletu za wstęp, inne były po prostu niedostępne. A wszystkie warte były poznania. Pierwsze dni były właściwie jednym dniem, nazwanym Dzień Dni Otwartych w Zabytkach Historycznych. Termin mało chwytliwy, acz mający tę zaletę, że wyczerpujący. Chętnych było tylu, że postanowiono imprezę powtórzyć. Z każdym rokiem oferta ulegała poszerzeniu, ulepszano organizację, za Paryżem poszły inne, wielkie, a potem mniejsze miasta Francji. Każdy miał dziedzictwo kultury, które chciał w tym dniu zaprezentować szerokiej publiczności. Prócz zwykłych wizyt w muzeach i budynkach użyteczności publicznej, można było uczestniczyć w spektaklach, warsztatach, konferencjach. Przykład francuski zakiełkował wkrótce w innych krajach Europy. W roku 1991 Rada Europy poszła za przykładem Francji i ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa, mające promować narodowe i regionalne dziedzictwa kultury. Impreza nie dotyczyła jedynie członków Unii Europejskiej. 3 lata później dni otwarte odbyły się bowiem w 24 krajach europejskich, a rok później do klubu dołączyło kolejnych 10. W roku 1998 do 44 uczestników dołączyła Turcja, a 3 lata później nawet Tajwan. Europejskie Dni Dziedzictwa dawno wykroczyły poza granice Europy. Powodów tego sukcesu jest wiele, co najmniej tylu, ilu zwiedzających. Jedni zainteresowani są bezpłatnym charakterem imprezy. To z pozoru banalny powód, ale jeśli się ma liczną rodzinę i poważne ambicje wychowawcze, to jednak nie banalny. Innych ciekawi historia, ta wielka i ta mała, lokalna. Chcą poznać przeszłość swego miasta, miasteczka czy też wsi. Jeszcze innych interesują zanikające lub rzadkie zawody konserwatorów zabytków i starych kamieni, rzemieślników specjalizujących się w antykach. Europejskie Dni Dziedzictwa to jedne z najważniejszych wydarzeń kulturalnych pozwalających poznać historię, zabytki i sztukę poszczególnych krajów i regionów naszego kontynentu. A poznawszy własne dziedzictwo, łatwiej zwrócić się ku kulturze innych. Przydatne linki do Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 w Polsce i do Journée Européenne du Patrimoine en France znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku. Pisane razem.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Françoise Hardy wydała nową płytę. Mimo jej wcześniejszych zapewnień, że po 50 nie będzie już śpiewać, mimo wydania już pożegnalnej płyty i to ładnych parę lat temu, bo w 1988 roku, czyli blisko 20 lat temu, jednak po raz kolejny uległa, nie wiem komu lub czemu, czy swoim fanom, czy swojej pasji. W każdym razie nowa płyta ukazała się pod koniec minionego roku. Zanim ją Państwu przedstawię, myślę, że warto kilka słów powiedzieć o Françoise Hardy, która jest ciągle jeszcze jedną z najważniejszych postaci współczesnej piosenki francuskiej. A jej kariera trwa już od dawna, bo młodziutka Françoise Hardy zaczęła śpiewać jako nastolatka. Na świat przyszła 17 stycznia 1944 roku w Paryżu. Ją i jej o półtora roku młodszą siostrę wychowywała samotna matka, pracująca jako księgowa. Ojciec pokazywał się z rzadka i do jego największych zasług zaliczyć trzeba prezent, jaki podarował starszej córce z okazji zdania przez nią matury. Była to gitara. Françoise była młodą panienką, nieśmiałą i zamkniętą w sobie, a śpiewać, jak sama twierdzi, zaczęła, bo słuchanie piosenek innych było jedyną sprawą, która wówczas ją interesowała. Na życzenie matki próbowała podjąć jakieś studia, początkowo prestiżowe nauki polityczne, potem literaturę, szybko jednak z nich zrezygnowała, całkowicie poświęcając się piosence. Pierwszą płytę z czterema tytułami nagrała w 1962 roku. Trzy z nich były jej autorstwa, a jedna przeszła do historii francuskiej muzyki rozrywkowej. Françoise Hardy. W ciągu kilku miesięcy następujących po ukazaniu się płyty François Hardy staje się nową gwiazdą i idolem młodzieży. Wtedy też poznaje fotografa Jean-Marie Perrier, który z nieśmiałego i trochę nijakiego długonogiego chudzielca, jakim była wtedy François Hardy, tworzy gwiazdę i modelkę. Wchodzi również w jej życie prywatne, stając się jej wielką miłością i pierwszym poważnym partnerem. W swym nowym wcieleniu François staje się ulubienicą dziennikarzy, zaczyna całkiem udaną karierę aktorki. Jako piosenkarka jest jedną z niewielu francuskich artystów uznanych i cenionych za oceanem. Trasy występowe następują jedna po drugiej. W 1968 roku tylko w pierwszym kwartale dała 73 recitale. Nie sprzyja to życiu rodzinnemu i stało się jedną z głównych przyczyn rozstania z Jean-Marie Perrierem. Ewentualne łzy szybko ociera wschodząca gwiazda francuskiego kina, również piosenkarz i autor Jacques Dutronc, ten sam, który zaśpiewał słynny motyw przewodni z serialu Arsène Lupin. W tym samym roku, zmęczona ciągłymi występami, François postanawia rozstać się ze sceną i od tej pory już tylko nagrywa płyty lub audycje. W 1971 publikuje nową płytę, która wkrótce staje się płytą kultową młodego pokolenia. W czerwcu 1973 roku na świat przychodzi Thomas Dutronc, syn François i Jacques'a. Młoda matka oddaje się wychowaniu dziecka i coraz bardziej wciągający ją astrologii. Wierna swojemu postanowieniu nie występuje, nagrywa jednak kolejne płyty. W 1988 roku wydaje płytę, o której wspomniałam na początku, Décalage. Miała być ona, ale jak widać nie była jej pożegnaniem z piosenką. Przypomnijmy jedną z piosenek z tej właśnie płyty, Partir quand même. Płyta nie zrobiła furory i ostatecznie nie była pożegnaniem. W 1993 roku Françoise Hardy wzięła udział w nagraniu płyty Urgence, z której dochód przeznaczony został na walkę z AIDS-em, a w maju roku 2000 wydała swoją kolejną płytę Clair Obscur. Znajdujemy na niej kilka duetów, z których proponuję wysłuchanie duetu z jej własnym mężem Jacques'em Litronkiem. Zanim jednak oddamy się słuchaniu piosenki, chcę podkreślić, że chociaż Françoise Hardy nie występuje już na koncertach, jest nadal aktywna zawodowo, o czym najlepiej świadczy jej najnowsza płyta, o której mówić będę w następnym wydaniu magazynu piosenki francuskiej. A teraz oddajmy głos Françoise Hardy i Jacques'owi Litronk. Puisque-vous partez en voyage.
Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage. Préparez mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
Cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ben, il espère que c'est l'enfumeur.
Oh, décidément, vous êtes un corrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ben, et puis quoi encore? Oh là. Pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il me crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Koniec wakacji, wrzesień oznacza początek nowego roku szkolnego. Ruszyły szkoły francuskie, ruszyła też polska szkoła w Paryżu. Korzystając z końca przerwy, pytam dyrektorkę szkoły Teresę Mikiciuk-Pawełek, jak funkcjonuje ta placówka, kto do niej uczęszcza, jaki ma program i jak się rozpoczął rok szkolny.
No, rozpoczął się dobrze obecny rok szkolny. Zgodnie z założeniami rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września. Wszystkie dzieci stawiły się do szkoły, z tym, że rozpoczęcie przebiegało w kilku etapach ze względu na to, że jesteśmy bardzo liczną szkołą.
To znaczy, jak liczną szkołą?
Szkoła prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Tutaj w tej szkole naszej, posadowionej przy ulicy Lamondet i w naszym oddziale przy parafii świętej Genowefy, mamy w tym roku około 1100 dzieci. 600 uczniów mamy w systemie stacjonarnym przy ulicy Lamondet. 150 w systemie kształcenia na odległość i w oddziale przy parafii świętej Genowefy około 360. Także no, jest nas bardzo dużo.
Proszę powiedzieć, co to znaczy system stacjonarny?
System stacjonarny to znaczy, że dzieci przychodzą do nas tutaj bądź w środę, bądź w sobotę i zajęcia odbywają się tutaj na terenie szkoły. Natomiast system kształcenia na odległość, uczniowie kształcą się w domu raz w miesiącu, natomiast w określone niedziele przyjeżdżają na konsultacje z naszymi nauczycielami.
Dla polskich słuchaczy trzeba wyjaśnić, że we Francji w szkołach podstawowych nie ma szkoły ani w środę, ani w sobotę.
Tak. Nasza działalność tej placówki uzależniona jest od funkcjonowania szkół francuskich i dzięki zmianom w systemie kształcenia francuskiego, ponieważ w młodszych szkołach, w szkołach elementaire mają dzieci sobotę rano wolną, mogliśmy również w naszym planie lekcji uwzględnić sobotę rano i od tego roku szkolnego również mamy zajęcia w sobotę rano.
Proszę powiedzieć, kto posyła swoje dzieci do szkoły polskiej?
Nasza oferta adresowana jest do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, ale do takiej młodzieży i do takich dzieci, które sprawnie, biegle mówią w języku polskim. Szkoła daje możliwość kontynuowania nauki, poznania języka ojczystego, historii, geografii Polski. Poza tym uczniowie u nas mają kontakt z językiem ojczystym, z kulturą i tradycją. I dbamy również o to, żeby nasi uczniowie mieli świadomość związków polsko-europejskich i mieli świadomość swojej odrębności narodowej.
Wiem, że odbywają się również imprezy takie typowo polskie, jak choinka, jak...
Tak, tak, dbamy o to, aby wszystkie tradycyjne imprezy polskie miały tutaj miejsce. No, tradycją szkół polskich w Polsce jest to, że są zabawy choinkowe. U nas też to jest. U nas są Mikołajki, są Andrzejki, jest Wigilia, świętujemy Dzień Dziecka, Dzień Matki. Wszystkie ważne rocznice i święta narodowe też uwzględniają w naszym kalendarzu szkolnym.
Czy pani nie uważa, że to jest za ciężko dla dzieci chodzić cały tydzień bez środy i soboty do szkoły francuskiej, a w te 2 dni, które są przeznaczone na odpoczynek albo na zajęcia sportowe, chodzić do szkoły polskiej?
No, nie ukrywam, że dla naszych uczniów jest to dodatkowe obciążenie, przy czym uczeń przychodzi jeden raz w tygodniu tutaj do nas. No, ale należy zwrócić uwagę na to, że ich rówieśnicy ze szkół francuskich w tym czasie mogą odpoczywać, poświęcić się ulubionym zajęciom. A nasi uczniowie wykorzystują ten czas na pogłębianie języka, na poznawanie kultury i tradycji. No, my ze swojej strony staramy się, aby ten czas spędzony tutaj w naszej szkole był dla naszych uczniów nie tylko obowiązkiem, ale w jakimś stopniu też przyjemnością. Dlatego szkoła wspólnie z rodzicami organizuje różne zajęcia dodatkowe i dbamy o to, aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w szkole, zwłaszcza tych młodszych dzieci. No i dlatego organizujemy te różne imprezy. Są tutaj te imprezy, o których wcześniej mówiłam, ponadto wycieczki, różne jakieś imprezy klasowe. To już wedle pomysłu wychowawcy i rodziców tego typu imprezy są organizowane. W każdym razie zabiegamy o to, aby szkoła była atrakcyjną szkołą.
A teraz techniczne pytanie.
Tak.
mam dzieci w wieku 12 i 10 lat. Tak. Nigdy nie chodzili do polskiej szkoły.
Tak.
Znają polski biegle. Tak. Mówiony. Tak. Czy ja mogę ich zapisać?
Tak, pod warunkiem, że dzieci chodzą do szkoły francuskiej. Dla takiego ucznia przeprowadzamy egzamin klasyfikacyjny, żeby na odpowiedni poziom dane dziecko zaklasyfikować.
Czy macie ograniczoną ilość miejsc?
W maju i w czerwcu przyjmujemy wszystkich, którzy do nas się zgłoszą, bo wtedy mamy zapisy do szkoły. Natomiast jeżeli przychodzą dzieci w trakcie roku szkolnego, no trudno wtedy jest naruszyć organizację, ale nie zdarzyło się tak, żebyśmy odmówili komuś.
Jeszcze jedno pytanie ważne. Szkoła jest bezpłatna?
Szkoła jest bezpłatna. Nasi nauczyciele są finansowani z budżetu państwa polskiego.
Życzę udanego roku i dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Piotr Osochowicz pracował przed laty w polskiej szkole w Paryżu. Co to było za doświadczenie?
Jest to w ogóle doświadczenie znakomite. To znaczy można powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli ktoś uczy się matematyki w Polsce, czy matematyki w Stanach Zjednoczonych, czy matematyki we Francji, to jest to samo. Ale weźmy taki przykład. Na przykład stwierdzenie Pitagorasa. Oczywiście A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat i to każdy uczeń w każdej szkole powie, czy w Stanach, czy we Francji, czy w Anglii, czy w Polsce. Natomiast nikt nie powie w żadnym języku, jeżeli uczy się tylko w jednej szkole, nie powie, że suma kwadratów przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. I właśnie dlatego trzeba uczyć również dzieci, jak to powiedzieć po polsku, bo te dzieci nie wiadomo, czy one przypadkowo czasem nie pójdą do polskiej szkoły i czy nie będą musiały się tego uczyć właśnie w taki sposób, a nie w inny.
Zapytałam też dwie mamy Polki, dlaczego posyłają dzieci do szkoły polskiej.
No głównie chyba dlatego, że zdałam sobie sprawę, że moje dzieci będą w którymś momencie mówiły po francusku dużo lepiej niż ja. I że ja wielu rzeczy im już nie przekażę, tych, które chciałabym im przekazać w języku francuskim. A poza tym miałem okazję mieć za darmo dwie kultury. Takie pytanie się w ogóle nie nasuwało, czy to zrobić, czy nie, tylko po prostu tak się stało. No.
I jak to się odbywa w praktyce?
No więc tak, trzeba przejść oczywiście przez ten cały okres niechęci, przez okres, kiedy inne dzieci chodzą na sport, kiedy inne dzieci mają różne zajęcia pozalekcyjne, kiedy nie chce się wstać rano i tak dalej. Więc na początku bardzo byliśmy przy nich, czyli oczywiście odprowadzało się dzieci do szkoły, siedziało się z nimi nad kajetami i tak dalej, i tak dalej. A potem się już zrobiło tak, że one w sumie same zaczęły tej szkoły pilnować.
Czy to nie jest za trudne i polska, i francuska szkoła?
To znaczy tak, na początku była taka sytuacja, że ja od nauczycielek francuskich słyszałam wiele razy, że powinnam zatrzymać szkołę polską. Szczególnie na samym początku, jak dzieci mówiły w sumie gorzej po francusku niż po polsku. Ale potem, jak się już przebrnie przez ten taki okres, kiedy się człowiek sobie zadaje dużo pytań, czy to rzeczywiście ma sens, czy trzeba te dzieci tak mordować i tak dalej, to potem się okazuje, że to, że my jesteśmy mocni i że wiemy, czego chcemy, to w sumie dzieciom bardzo służy i one potem przez to wszystko przechodzą.
Pozytywne doświadczenie i dla rodziców, i dla dzieci w takim razie?
Zdecydowanie tak, bo te dzieci tam znalazły jakby taką trochę inną atmosferę. Te choinki, jakieś tam takie historie właśnie polskie, dni dziecka, dni matki, coś tam się obchodziło, no i to wszystko było takie właśnie bardzo polskie.
Czyli jednym słowem poleca pani innym rodzicom?
Znaczy tak, zdecydowanie. I wręcz powiedziałabym, że jest to duża strata dla dziecka, które mogłoby mieć te dwie kultury, a ich nie ma.
Pani posyła swoje dzieci również do polskiej szkoły, prawda?
Tak.
Dlaczego pani się na to zdecydowała?
Po pierwsze, zdecydowaliśmy się na to dlatego, że by dać naszym dzieciom jednak edukację troszkę szerszą niż ta domowa, bardziej rozległą i taką fundamentalną. Chodziło nam o to, że dzieci mówiły w języku polskim, znały trochę polskich bajek, jakiejś tam literatury dla dzieci. Natomiast chcieliśmy im dać taki fundament szerszy i również dlatego, że no nie moglibyśmy im zapewnić na takim poziomie, szczególnie chodziło nam o język polski, czy o historię Polski, na poziomie takim, jakim byśmy sobie życzyli sami w domu, tej wiedzy dzieciom nie moglibyśmy no dostarczyć, zapewnić i jakoś, żebyśmy byli satysfakcjonowani dzieci.
Czy to nie jest za trudne i szkoła polska i francuska, jak sobie dają radę?
Na pewno wymaga to wiele wysiłku, nie tylko od dzieci, ale i od rodziców. Powiedzmy sobie szczerze, musimy się wszyscy mobilizować, bądź to w środę, bądź teraz dzieci mają zajęcia w sobotę, także siłą rzeczy nasze dzieci mają długi, wydłużony tydzień zajęć, pracy. Poza tym jest również zadanie domowe, trzeba się przygotować, są sprawdziany, więc jest to taka szkoła no, dosyć poważna, także jest to na pewno wysiłek i ze strony dzieci, i ze strony rodziców, przy czym no, jak do tej pory nie mieliśmy jakichś większych oporów ze strony dzieci i muszę powiedzieć, że nasze dzieci bardzo lubią uczęszczać do szkoły polskiej.
Życząc dzieciom i rodzicom wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym, przypominam, że tak jak za czasów szatana z siódmej klasy, po pracowitym roku nadchodzą wakacje.
Panie profesorze,
co?
Nie idzie pan dzisiaj do nas do klasy?
Do klasy?
A zaraz.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Dis-leur que le ciel les entend, dis-leur que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, et qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps, et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que ton dos nous suit, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part, et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands de rêve. Et qu'un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes. Oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, 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 si tu descends, salue le courage de nos femmes, salue la grandeur de leur âme, et tu diras à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin. Oh, oh, oh. Tu diras à nos pères qu'on attend.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.